Królestwo Boże jest drogocenną perłą i warte jest każdej ceny. Lub Królestwo Boże jak drogocenna perła warte jest każdej ceny. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli krótko na przypowieść z Ewangelii Mateusza z rozdziału 13, wersety 45-46, ponieważ są to dwa krótkie zdania. Po prostu otwórzmy Biblię i zajrzyjmy do nich. I zobaczmy, o czym jest ta przypowieść i co ważnego Pan Jezus uczy w tym miejscu. No, mamy połowę sierpnia. Może niektórzy się zdenerwują, że tak zaokrąglam, ale tak właściwie prawie jest, bo pewnie niektórzy dopiero planują urlop, może jakiś wyjazd. Ale wiecie, zbliża się nieuchronnie wrzesień. No i oczywiście zbliża się rok szkolny, zbliżają się inne rzeczy. Więc myślę, też we wrześniu startują służby w zborze, te, które na okres wakacyjny zostały zawieszone, aby ludzie, którzy biorą w nich udział, mogli odpocząć. Więc jest to dobry czas, żeby przypominać sobie pewne prawdy, nastrajać się właściwie, no i być w określonym stanie wiary. Wiecie, w takim dobrym naprężeniu wiary, który widzimy w Słowie Bożym. Przeczytajmy tę przypowieść. Mateusza 13, rozdział, wersety 45 i 46. Podobne jest królestwo niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Co za historia. Normalnie nadająca się na film. Chcę przypomnieć pewną zasadniczą prawdę. Przypowieść to taka forma literacka, która korzysta z ilustracji dobrze znanej słuchaczom po to, by przedstawić jakąś jedną zasadniczą główną prawdę. Ma pomóc ją zapamiętać i ma pomóc ją, nie wiem, przybliżyć i wyobrazić. O czym jest nasza przypowieść? Wiemy, że Pan Jezus powiedział ją, by nauczyć swoich słuchaczy pewnej ważnej prawdy dotyczącej czego? Królestwa Bożego. Ta przypowieść jest o Królestwie Bożym. O Królestwie Bożym. Ilustracja opowiada o kupcu poszukującym pięknych pereł. To było jego życie. On poszukiwał pięknych pereł. Pewnie w jego życiu było wiele pereł, ale on poszukiwał wyjątkowej perły. Perły, która blaskiem, wartością przebija wszystkie inne. Jedyna w swoim rodzaju. Jest wiele pereł, ale ta jest jedyna w swoim rodzaju. Drogocenna. Tu jest powiedziane, czyli warta absolutnie każdej ceny, czy wszystkich pieniędzy. Pewnego dnia kupiec w końcu trafia na tę jedyną perłę. Ona jest wyjątkowa. Nie widział nigdy wcześniej takiej i wie, że już nigdy nie spotka piękniejszej. Co robi? Czytamy, sprzedał wszystko, co miał. Bracie, siostry, różnie mamy. Ale sobie wyobraź, że żeby posiąść tę perłę, musiałbyś sprzedać wszystko. Nie wiemy, czy by ci starczyło. Ale załóżmy, że musisz sprzedać wszystko, co masz. Tak, no ktoś powie, no to musiałbym sprzedać 13-letnią Toyotę. Prawda? Różne rzeczy ludzie sprzedają. Ale powiedzmy, on sprzedał wszystko, co miał. Sobie wyobrażam, że może sprzedał perły, które miał. Sprzedał ziemię, którą miał. Sprzedał klejnoty, jakie miał. Może sprzedał dom, który miał. Powiedziane jest, sprzedał wszystko, co miał. I kupił tę perłę. Widzimy tutaj ten obraz, który Pan Jezus w tej przypowieści przedstawia. Ależ to musiała być wartościowa perła. Naprawdę wyjątkowa. Naprawdę jedyna w swoim rodzaju, skoro on absolutnie poświęcił wszystko, zapłacił najwyższą cenę, aby ją mieć. Kupił ją. I nie czytamy, żeby ją sprzedał, po prostu posiadł ją, miał ją i stała się jego własnością. Jaką prawdę chce przekazać nam Pan Jezus przez tę przypowieść oraz wcześniejszą, zdanie wcześniej, przypowieść o skarbie? Królestwo Boże jest jedyne w swoim rodzaju na tle wszystkich innych. warte jest absolutnie każdej ceny, którą musielibyśmy zapłacić, aby posiąść je, wejść do Niego i po prostu, by ta rzeczywistość stała się naszą rzeczywistością. Zrób wszystko, by zobaczyć, wejść i być częścią Królestwa Bożego. I bądź gotowy zapłacić każdą cenę. To jest przesłanie tej przypowieści. Ta przypowieść znajduje się w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, który to rozdział jest rozdziałem przypowieści. Zgodzicie się, znamy to. Wiem, że Ewangelia Mateusza, rozdział 13, to są przypowieści. 7 chyba, jeżeli dobrze myślę. Jak nie, to proszę poprawcie mnie. 7 przypowieści. Przypowieść o skarbie ukrytym w ziemi i nasza o perle mówią o cenie, jaką trzeba było i trzeba płacić, aby posiąść Królestwo Boże. To może brzmieć bardzo dziwnie dla nas, którzy jesteśmy przyzwyczajeni, że zbawienie jest darem Bożym. Prawda? Jeżeli uwierzymy, otrzymamy je. Ale to nie zmienia faktu. Żeby tak się stało, musiała być zapłacona wysoka cena. A potem, jeżeli chcemy być częścią Królestwa i iść za Jezusem, musimy płacić wysoką cenę. Zgodzicie się? Myślę, że tak. Wszyscy. Nie ma wątpliwości, że aby Królestwo Boże, czy drzwi Królestwa Bożego otworzyły się dla nas, Jezus musiał zapłacić wysoką cenę. Nie ma wątpliwości, że ten, kto podąża za Jezusem, Jezus mu zapowiedział, będziesz płacił wysoką cenę. Wróćmy do naszej przypowieści. Zanim perła trafiła na rynek, ktoś musiał ją wyłowić, a zanim ktoś ją wyłowił, musiała powstać. Spróbujmy sobie odtworzyć cały ten przebieg. Perła powstaje, gdy jakieś ciało obce trafia do wnętrza, no powiedzmy małże, tak? Jakbyśmy tam nie nazywali tego precyzyjnie. Piasek, jajo pasożyta, ciało obce. I to wiąże się dla małży z cierpieniem. Ona po prostu wytwarza w reakcji obronnej pewną substancję, która właśnie potem zamienia się w perłę. Tak? Tak w dużym skrócie, w uproszczeniu pewnie ktoś by powiedział, nie, to jest zupełnie skomplikowany bardziej proces, ale tak na nasze potrzeby, tak to sobie powiedzmy. A więc było duże cierpienie, żeby powstała wyjątkowa perła. A potem jakiś poławiacz musiał, wiecie, zanurkować głęboko i wszyscy wiedzą, że z poławiaczami to się wiążą, wiecie, takie historie, że wielu z nich przypłaciło życie szukając tych pereł. I tutaj też tak było w tym przypadku, ale perła została wyłowiona i dopiero wtedy trafia na rynek. I ktoś dostarczył ją tam. Ona jest do nabycia. Tylko trzeba zapłacić wysoką cenę. Zapłacić wysoką cenę. Tak jest w przypadku historii o zbawieniu. Jezus zstępuje głęboko w dół. Przyszedł na świat. A kiedy umiera na krzyżu, oddając swoje życie za nas, jedną rzeczą jest fizyczne cierpienie, które jest niewyobrażalne, ale drugą rzeczą jest cierpienie podyktowane tym, że spoczął na nim cały grzech świata, coś zupełnie obcego jemu. To dostało się do niego, na niego. I w ten sposób, kiedy Jezus umiera na krzyżu, traci faktycznie życie, a więc jest cierpienie, jest też ofiarowane życie, otrzymujemy z tego niezwykłą perłę. Otwarte drzwi do Królestwa Bożego. Dla Ciebie, dla mnie, którzy uwierzyliśmy. I słuchajcie, czemu Pan Jezus tę przypowieść opowiada? 13 rozdział to jest mniej więcej połowa Ewangelii Mateusza, a akapit przed 13 rozdziałem jest akapitem o czym? A zajrzyjcie do Biblii. Nie powiem wam. Kto pierwszy mi powie, co jest przed 13 rozdziałem Ewangelii Mateusza, ostatni akapit? O czym mówi? O czym? Prawdziwa rodzina. Prawda? Pan Jezus naucza już od jakiegoś czasu i spotyka się z pewną taką dziwną reakcją i postawą ludzi, chociaż na przykład uczeni w piśmie faryzeusze, prawda, faryzeusze, saduceusze, dostarcza im niepodważalnych dowodów o tym, kim jest, co oni robią? Po prostu negują wszystko. Starają się go oszkalować, starają się zwalczać, mimo że wiedzą, że to jest najprawdopodobniej zapowiadany Mesjasz. Uczynił wszystkie mesjańskie cuda nieraz. Posyłał te komunikaty, żywe komunikaty do świątyni. Przychodziły. A oni temu się zapierali. Co więcej, ludzie, którzy za nim chodzili, wydawali się, wiecie, być takimi pilnymi słuchaczami. Jezus patrzył na ten tłum i wiedział, że to są różni ludzie. I w końcu pewnego dnia przyszła nawet jego rodzina, ale ona była na zewnątrz, a przyszli po to, żeby go, wiecie, pochwycić, żeby go zatrzymać. No wiemy, że większość z nich nie wierzyła w to, kim jest Jezus. Czytamy, że Pan zmartwychwstał, objawił się swojemu bratu Jakubowi i on wtedy po prostu uwierzył, ale wcześniej nie wierzył, że Jezus jest Mesjaszem. Może Maria miała wątpliwości, mimo że przechowywała wszystkie te słowa w swoim sercu, ale posłuchajcie, kiedy przychodzą doświadczenia i próby, mamy obietnicę, Boże, czy nie zdarza nam się wątpić? Potrzebujemy umocnienia i tak dalej. A więc oni przyszli, jak ktoś mówi, twoi bliscy są na zewnątrz i cię wołają. I Pan Jezus, rozglądając się wtedy po całej sali, patrząc po kolei w oczy uczniów, tych, którzy siedzieli za nimi, prawda, wszystkich ludzi, mówi, że moją rodziną, matką, braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i co? Wykonują, czynią je. Wykonują, czynią je. To jest moja rodzina. I na bazie właśnie tej sytuacji, która narasta, tego, że w tym tłumie są różni ludzie, wydaje się, że wszyscy słuchają, ale nie wszyscy. Znaczy wszyscy słuchają, ale nie wszyscy, wiecie, mają jednakowy stosunek do tego, co Jezus mówi. Nie wszyscy biorą to na serio, nie wszyscy słuchają i wykonują to słowo i owoc się w ich życiu pojawia. Czworaka gleba, rodzaj gleby, to przypowieść o tym, że różny mamy stosunek do Słowa Bożego i wtedy jest różny co? Różny efekt. Ale również przypowieść o tym, że przeciwnik nasiał konkolu pośród nasianego zboża czy tam pszenicy, to również przypowieść o tym, że w gronie tych, którzy słuchają Jezusa, są tacy, którzy nie tylko Go nie słuchają, ale siedząc gdzieś tam obok, mówią do tego, ty co tego słuchasz? Przecież to są totalne bzdury. Słuchasz Go? No przestań, to nie jest Mesjasz. No zobacz, cieśla z Nazaretu. Widzimy to w przypowieści o czym? O pszenicy i konkolu. Ale później kolejne dwie przypowieści w rozdziale 13, o ziarnie gorczycznym i o kwasie, mówią o tym, że jeżeli otworzysz serce i przyjmiesz to słowo i naprawdę pójdziesz za nim, to choćby to było ziarko gorczycy, jakie dzieło to spowoduje w twoim życiu. Tak też jak zaczyn zakwasza całe ciasto, to przemieni twoje życie. Po prostu ten, kto przychodzi ze szczerym sercem i słucha to, co mówi Jezus, nigdy nie pozostanie taki sam. To przemieni jego życie, wywróci na drugą stronę. Po prostu odbędzie się rewolucja, jak wiecie, proces fermentacji w cieście. Tylko jakim słuchaczem jestem ty i ja? Czy na poważnie bierzemy słowa Pana Jezusa i płacimy cenę z tym związaną? Płacimy cenę. Bo wiecie, nie można mieć do Jezusa pretensji. Panie, to nie działa w moim życiu, jeżeli my nie słuchamy Słowa Bożego pilnie i nie wykonujemy Go pilnie. No nie możemy mieć pretensji, że coś nie działa w naszym życiu. A mówienie, że nie działa, jest rzuceniem w twarz Jezusowi, że po prostu mówię jakieś slogany puste. Kolejna filozofia. Nie. Pan Jezus przynosi ze sobą Królestwo Boże. Jezus wzywa mnie i ciebie, którzy pragniemy doświadczyć w swoim życiu Bożego panowania. Doświadczyć w swoim życiu, wiecie, mocy, chwały Królestwa Bożego. Bądź gotowy iść za mną poważnie i płacić cenę. I płacić cenę. Kiedy przyszedł Jan Chrzciciel, głosił, opamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Boże. Co to było tak naprawdę? Opamiętajcie się, czyli zróbcie remament swojego życia, ponieważ przybliżyło się Królestwo Boże i nigdy nie było tak blisko, jak jest dzisiaj. Czyli jest u progu twojego życia. Co ciekawe, Jezus głosi dokładnie to samo poselstwo. Opamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. Ale tym razem mówi to ten, który jest królem. I mówi, ja mogę wejść do twojego życia jako król chwały, psalm 24. Potężny w działaniu i mogę przynieść pokój. Mogę zaprowadzić ład w twoim życiu. Mogę podbić twoje życie w wolność, bo nie w niewolę. I odmienić twoje życie. I to mówi ten król. A zanim odszedł, uczniowie, kiedy z nim rozmawiają przed odejściem, mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Czyli on mówi, tak, jestem królem. Więc mój ludu, mówi Jezus, moi uczniowie kochani, postępujcie stosownie do tej objawionej wam prawdy. Bracia, siostry, ja chciałbym zadać nam pytanie, czy to jest nasza rzeczywistość? Czy może, gdybyś tak szczerze miał powiedzieć, to byś powiedział, ja jestem rozczarowany wiarą. Jakieś takie to same zakazy, wiecie. Posłuchajcie, jeżeli tak wygląda nasze życie, nie doświadczyliśmy mocy wieku przyszłego. Nie doświadczyliśmy Bożego panowania w naszym życiu, ponieważ Król Chwały, który wkracza w nasze życie, przewraca je na drugą stronę pozytywnie i odmienia je całkowicie. A potem zaprasza nas, abyśmy podejmowali decyzje, myśleli i czynili rzeczy zgodnie z tym przekonaniem, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi, dlatego robimy to, co robimy, jak robimy i temu jesteśmy oddani. Bracia, siostry, czy tak jest? Królestwo Boże to nie jest jakaś tam idea pusta. To Boże panowanie w osobie Jezusa Chrystusa pełne mocy, które odmienia ludzkie życie i to, co jest wokół Niego. Za to cierpiał Jezus i zapraszał nas do tej rzeczywistości, kiedy rozmawiał z Nikodemem. Jeśli się nie narodzisz na nowo, nie ujrzysz i nie wejdziesz do Królestwa Bożego, powiedział do Nikodema. Czy Królestwo Boże jest pośród nas? Pan Jezus powiedział kiedyś do uczniów, Królestwo Boże jest pośród was. Czy Królestwo Boże, które zasada się na mocy, a nie na słowie, jest pośród nas, jest w nas? W końcu, czy Królestwo Boże, którym jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, jest naszym osobistym doświadczeniem? To trzeba naprawdę sobie szczerze na to pytanie odpowiedzieć. Ponieważ tylko ono warte jest każdej ceny. Żadna jego namiastka. Ani, wiecie, podróbka. Królestwo Boże. My oczywiście wiemy, że ono się w pełni, w całej pełni objawi, kiedy Chrystus powróci. Ale teraz, kiedy jesteśmy ludźmi wierzącymi, kiedy narodziliśmy się na nowo, możemy doświadczać tego potężnego panowania Jezusa w naszym życiu i przez nasze życie. Dlatego Jezus powiedział, że jesteście solą tej ziemi, czyli konserwujecie ją przed zepsuciem oraz światłością tego świata pogrążonego w ciemności. Powiedział to o tych, którzy są uczniami Jego. Idą za Nim, płacą cenę. Więc, bracia, siostry, czy Królestwo Boże jest pośród nas? Bo może, jeżeli czujemy się, wiecie, tacy czasami, nie wiem, no właśnie tacy już zmęczeni, rozczarowani, to może trzeba po prostu się modlić. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Co dalej? I bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Panie, tego chcemy, aby Twoje imię święciło się, aby Twoje królestwo oraz Twoja wola były jak w niebie, tak i na ziemi. Chcemy tego pośród nas. Chcemy tej potężnej Twojej obecności, która wszystko odmienia. Chcemy widzieć Ciebie, który mówisz jako moc mająca, a nie jak uczeni w Piśmie. Chcemy widzieć Twoje działanie potężne. My tego potrzebujemy, ten świat tego potrzebuje, bo my wiemy, że ono jest dostępne. Bo Ty zasiadłeś na tronie. Czy my myślimy, planujemy i robimy kroki w oparciu o tę potężną prawdę, że Jezus zasiadł na tronie? Że objął panowanie. Słuchajcie, czy jak ludzie słyszą nas, tak spróbujmy sobie wyobrazić, że do zboru przychodzi człowiek zupełnie obcy, nieznający Ewangelii. Co on tu widzi? Widzi zwycięstwo? Widzi rzeczywistość psalmu, w którym psalmista wzywa do, wiecie, do radosnego uwielbiania Boga, klaskania i wyznawania, że Bóg potężny w działaniu jest naszym królem? Czy to widzi? Czy widzisz, że to są zwycięzcy? Widzisz, że ci, którzy nawet jeżeli doświadczają przeciwności codziennego życia, to oni po prostu są radośni? Skąd ta radość w nich? Skąd to prawdziwie pobożne życie bez udawania? Skąd ta cała harmonia, ten żydowski szalom w ich życiu, w ich sferach ich życia, w relacjach? Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym? Jezus jest tu! Posłuchajcie, to nie ma w żaden inny sposób sensu, jak Jezusa nie ma pośród nas. A kiedy On jest pośród nas, to On te rzeczy czyni. Bo Królestwo Boże zasadza się nie tylko na Słowie, chociaż zaczyna się od głoszenia, ale na Słowie, z którym przychodzi Jego moc, potężne działanie. Kiedy moje życie jest przemieniane, Twoje życie jest przemieniane i Ty wiesz, że to nam żadna taka naciągana prawda, żeby po prostu jakoś naciągnąć, że moje życie się zmienia, ono się naprawdę zmienia, bo Król Chwały tam wstąpił. A jeżeli się nie zmienia, znaczy, że Twoje bramy cały czas są zamknięte i musisz je otworzyć, aby Król Chwały mógł tam wejść. Psalm 24 znowu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Przypowieść o perle. Królestwo Boże, tylko ono, jak drogocenna perła, warte jest każdych pieniędzy. Każdej ceny. I myślę, że wielu z nas ma w sercu to pragnienie. Chcę doświadczać Króla Chwały w moim życiu. I to nie jest, wiecie, takie egoistyczne i próżne, bo mi się zachciewa wielkich rzeczy. Ja po prostu wiem, że inaczej ta ziemia nie zamieni się w gaj oliwny. Będzie pustynią pełną ostów, cierni. Tylko Król Chwały może tam wejść. On może przemienić rzeczywistość tego życia i wielu innych, kiedy się pojawi, bo tak było, kiedy chodził po tej ziemi. A jeżeli zasiadł na tronie i mówi, dana mi jest wszelka moc, to znaczy, że oczekuje, że nie tylko będziemy to głosili, ale będziemy żywym dowodem tej prawdy. Bracia, siostry, Królestwo Boże niczym perła warte jest wszystkich pieniędzy. I tak naprawdę nic innego nas nie zadowoli ani nie zaspokoi. Dobrze o tym wiemy. Może też dlatego czasami jesteśmy znudzeni i sfrustrowani. Bo ile można słuchać o czymś, co nie jest częścią naszego życia? Ale my tego pragniemy. I chwała Bogu, jak tego doświadczamy. I nie powinniśmy się zaspokoić niczym innym. Ależ niczym innym. Nie wmawiać sobie i nie mówić, jestem szczęśliwy, kiedy nie jestem szczęśliwy. Ale pragnąć Królestwa Bożego. I biec, tak Pan Jezus kiedyś powiedział do pewnych ludzi. Przetecznicy, faryzeusze, nie faryzeusze, tylko celnicy wyprzedzili was w tej wyścigu do Królestwa Bożego. Śpieszmy się, bracia, siostry. Po prostu niech tylko rzeczywistość Królestwa nas interesuje. Zapraszajmy Boga do naszego życia. Każdego dnia oddawajmy Mu swoje życie i mówmy, Panie, co dzisiaj? Jak chcesz ogłaszać swoje panowanie i czynić je w moim życiu i dookoła mnie? Panie, zwyciężajmy, chcę zwyciężać z Tobą. Chcę tego. Chcę widzieć Ciebie wywyższonego. Chcę widzieć, jak ludzkie życia wysuszone, wyschnięte, złamane są odnawiane, odradzane, powstają, bo Ty przyszedłeś. Słuchajcie, ile razy z kimś rozmawialiśmy, ktoś mówi, co mam zrobić, a Ty mówisz, nie wiem, co masz zrobić. Znaczy, nie potrafię Ci pomóc. I to już brzmi jak slogan, ale Jezusa potrzebujesz. Zawołaj, wezwij imienia Pańskiego, będziesz zbawiony. Tak jak jest napisane w Słowie Bożym. Jezusa potrzebujemy. Naszego Króla. Jego potrzebujemy. Jego panowania w nas, dookoła nas i przez nas. Bracia, siostry, i tak się modlę o to dla siebie, dla nas wszystkich, o to, żebyśmy byli zborem, który taką rzeczywistość ogłasza. I ponieważ ma osobiste tego doświadczenie, a wiem, że mamy takie doświadczenie, mamy, ile rozmów, ile waszych świadectw słyszałem. Nie zadawalajmy się niczym innym. Nie wolno nam. Nie wolno nam. Chciałbym, żebyśmy teraz oddali Panu chwałę. Jezus zasiadł na tronie, jest powiedziane. Wstąpił do nieba, jest Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. To jest najpotężniejsza moc. Jest w stanie ożywić wszystko, co umarłe. Podnieść do życia. Wyprostować to, co chrome, to, co słabe. Przyjdźmy do Króla Chwały. Ja przeczytam Psalm 24, dobrze? To jest psalm. Bibliści mówią na poświęcenie świątyni. Psalm, kiedy Arka była sprowadzana do miasta. I jest tam napisane tak. Pańska jest ziemia. To, co ją napełnia. Świat. I ci, którzy w nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdzi ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana? Kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają. Tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Podnieście bramy wierzchy wasze. Podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy wierzchy wasze, podniesie się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępu. On jest Królem Chwały. Zapraszam do modlitwy, pomódlmy się.